Z dobrego salonu wychodziło się na czworakach lub nie wychodziło wcale. Do jedzenia była kanapka z cegłą albo przechodni kawałek chleba ze zgliwiałym serem i starą szynką. Jeśli nie miałeś szczęścia, oprócz przytomności, mogłeś stracić godność, portfel, a nawet życie. Oto jak naprawdę wyglądały amerykańskie saluny. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichut, a to jest Strefa Wolno od Słowa, czyli najlepszy podcast o alkoholach w polskim internecie na wschód od Rio Grande. Dziś nie będziemy mówić jednak o alkoholu, ale o miejscu, gdzie ten alkohol się spożywało. A jeden typ lokali obrósł po dzień dzisiejszy szczególną legendą, z którą warto będzie nam się dzisiaj zmierzyć. Mam na myśli salon, o którym chcę wam trochę opowiedzieć i od razu zaznaczam trochę, bo okres, o którym będziemy mówić, rozciąga się na 100-150 lat i obejmuje przybytki często tak od siebie różne, że aż trudno uwierzyć, że wszystkie one należą do tej samej grupy lokali. Spróbujemy jednak to uporządkować, bo era salonów tak naprawdę trwała od powstania pierwszego lokalu tego typu o nazwie Brown's Hall w Wyoming w 1822 roku i zakończyła się wraz z końcem prohibicji, choć tak naprawdę ustalenie takich dokładnych ram czasowych utrudnia fakt, że saluny były, no cóż, zarówno tawerną, jak i barem, a w obiegu krążyły też inne nazwy, jak chociażby grog shop czy gin mill. Zacznijmy więc od samego nazewnictwa. Pierwsi osadnicy, którzy przybyli w XVII wieku z Wielkiej Brytanii do Ameryki Północnej, przywieźli ze sobą pojęcie tawerny. Słowo to w języku angielskim pojawiło się z francuskiego, zaś Francuzi zapożyczyli je najpewniej od łacińskiego taberna. Rzymianie określali w ten sposób często po prostu sklepy, ale etymologia tego terminu odsyła nas do takich określeń jak szopa, namiot, chata, do czegoś nietrwałego, do czegoś raczej zrobionego na prędce wręcz. Z kolei salon ma już dużo nowocześniejszą etymologię i odnosi się do słowa salon tak naprawdę w rozumieniu dużego pomieszczenia o publicznym dostępie, hali, sali zgromadzeń, czegoś w tym kształcie. Rozumienie to nasuwać może skojarzenia z salonem jako miejscem spotkań śmietanki towarzyskiej. Na przykład salony literackie, często używamy tego określenia. To by był ten ciąg skojarzeń właśnie. Oba wspomniane terminy, tawerna i salon, właściwie występują często zamiennie. Właściwie, bo istnieją być może niezauważalne, ale jednak z punktu widzenia historii znaczące różnice. Tak jak słowo tawerna w języku polskim kojarzy nam się z pubem albo oberżą przy morzu czy oceanie, najczęściej w porcie, tak w języku angielskim do salonu przylgnęła charakterystyka miejsca rozlokowanego na dzikim zachodzie. I to nie jest do końca prawda. Mniej więcej w pierwszej połowie wieku XIX, aż po drugą dekadę wieku XX, salony powstawały nie tylko na terytoriach przygranicznych na tak zwanym dzikim zachodzie. Można je było znaleźć w Teksasie i Arizonie, owszem, ale równie dobrze w Maine, Pensylwanii czy w Nowym Jorku. Oczywiście można dokonać wyraźnego rozróżnienia na dwa typy salonów. Salony miejskie, urban saloon, i przygraniczne, frontier saloon. Jednak co do zasady oferowały one mniej więcej to samo. Zatem to nie położenie, ani nawet funkcja odróżniały salony od tawern. Skąd w takim razie potrzeba wyodrębnienia osobnego przybytku? W momencie, gdy salony zyskały swoją popularność, tawerny miały już za sobą, no tak bez mała, 100 lat całkiem chwalebnej historii. W tawernach się nie tylko piło. To były przede wszystkim miejsca do politykowania, do spotykania się koterii, klubów, partii politycznych. To były miejsca, które jednocześnie były czymś w rodzaju domu kultury, klubu z muzyką, hali widowiskowej. Bywało, że były też kościołem. Czasem też tawerna pełniła funkcję lokalu wyborczego i od najwcześniejszych lat istnienia USA tawerny organizowały życie mieszkańców miast, wsi i miasteczek, więc gdy ktoś chciał skrzyknąć ludzi w słusznej lub niekoniecznie słusznej sprawie, na przykład żeby zorganizować wybory albo konspirację mającą na celu obalenie władzy, no to robił to właśnie w tawernie. Nieważne, czy mówimy o demokratach, republikanach, anarchistach, feministkach, socjalistach czy narodowcach natywistach. Dość powiedzieć, że w Bostonie który został założony w 1630 roku, aż do 1658 nie wzniesiono budynku użyteczności publicznej, w którym mogłaby się spotykać Rada Miasta. A zatem Rada Miasta spotykała się w tawernie. Ojcowie założyciele Stanów USA John i Samuel Adams oraz klub bostoński, którego byli częścią, spotykali się w Green Dragon Tavern. Synowie Wolności, nieformalna grupa działająca przeciwko brytyjskiej polityce fiskalnej, również spiskowała w tawernach. Notabene jest to organizacja, którą możecie znać ze słynnego bostońskiego picia herbaty, najsłynniejszego bodaj w dziejach protestu i jednocześnie wczesnego epizodu walki o niepodległość USA. Wszystkie wydarzenia późniejsze, które znamy z historii Stanów Zjednoczonych, a które wchodzą do tego kanonu budującego tożsamość narodową Amerykanów z północy, działy się w jakiś sposób lub ocierały się o tawernę, bo jeżeli akurat w tawernach się nie spiskowało, no to można tam było ukrywać tajne plany i dokumenty albo organizować wręcz spotkania agitacyjne. Saluny natomiast niemal od początku cieszyły się raczej złą sławą. Choć w nich również odbywały się spotkania lokalnych gremiów politycznych, z czasem nawet odprawiano w nich msze święte. Na czas sprawowania Eucharystii klienci po prostu wspaniałomyślnie przestawali pić piwo i grać w karty, a gdy nabożeństwo się kończyło, wszyscy wracali do swoich spraw. Ale w salonach się raczej nie politykowało. Lokale te służyły głównie do tego, żeby ugasić pragnienie po ciężkim dniu pracy. Można w nich było oczywiście pograć w karty czy inne gry hazardowe, obejrzeć walki szczurów, psów, zobaczyć ślepą świnię, świnię pomalowaną w paski. Zresztą w Nowym Orleanie istniał salon Buffalo Bill House, gdzie za 50 centów można było obejrzeć lokalnego psa czempiona, który w ciągu 5 minut podobno rozszarpał 60 szczurów. Przy okazji klienci byli tam też regularnie okradani i mamieni obietnicą obejrzenia walki szczurów z dziką świnią. Do tej podobno nigdy nie doszło. A wspomniany przybytek cieszył się na tyle złą sławą, że w końcu lokalna społeczność spróbowała go zamknąć. Zaskoczony tą informacją właściciel salonu miał powiedzieć ze zdziwieniem, że nie rozumie, skąd biorą się te protesty, wszak otworzył lokal w miejscu, gdzie przyzwoici ludzie po prostu nie mieszkają. Skoro już przy oszukiwaniu klientów jesteśmy, warto sobie wspomnieć, że były saluny, gdzie przytomność można było stracić już po jednym kieliszku. A potem traciło się godność, ubranie i pieniądze oczywiście. Lokale tego typu żerowały na naiwności konsumentów, którym podawano coś, co dzisiaj byśmy określili mianem pigułki gwałtu, rozpuszczonej w piwie czy innym alkoholu. Oczywiście nie każdy salon okradał swoich klientów, przynajmniej nie w tak ordynarny sposób. Czasami wystarczyło jedynie, że w lokalu zadomowiła się tradycja stawiania kolejek. Nieszczęśnik, któremu najpierw postawiono kieliszek, zobowiązany był do tego, by się odwdzięczyć i w rewanżu postawić kolejkę innym osobom lub osobie. I tak do utraty przytomności, albo resztek pieniędzy i godności. Jeśli to nie pomagało, to znaczy tradycja stawiania kolejek nie pomagała, bar mógł zatrudnić kilka ładnych dziewczyn, które nakłaniały klientów do stawiania im kolejnych drinków. Oczywiście dziewczyny nie piły alkoholu, tylko najczęściej coś, co albo było herbatą przypominającą whisky, albo jeżeli już był to alkohol, no to na przykład piwo, ale bardzo mocno rozwodnione. Oczywiście z nadmiernym spożyciem alkoholu w salonach próbowano walczyć na wiele sposobów, bo były to miejsca, gdzie rzeczywiście pito na potęgę. W połowie wieku XIX niektóre miasta zaczęły nawet wprowadzać własne przepisy regulujące częściowo prohibicję. Takie rozwiązania nazywano potocznie Blue Laws. Niebieskie ustawy swą nazwę wzięły prawdopodobnie od koloru papieru, na którym w 1665 roku zostały spisane. Inne możliwe wytłumaczenie wskazuje, że pojęcie True Blue odnosiło się do twardego trzymania się zasad, a więc Blue Laws to takie twarde, nie dające się złamać zasady. I od tego 1665 różnego typu przepisy, które miały regulować to, jak bar miał wyglądać i co można było w nim podawać i kiedy można było w nim podawać, istniały tak naprawdę aż do momentu wprowadzenia całkowitej prohibicji we wszystkich stanach USA. Jednak owych zasad nie przestrzegano praktycznie w ogóle. Saluny co prawda nie mogły sprzedawać alkoholu w niedzielę na przykład, ale nikt szczególnie tym zakazem się nie przejmował. O ile lokal był prowadzony przez białych Amerykanów dla białych Amerykanów, bo policja owszem kontrolowała, czy właściciele salonów przypadkiem nie łamią zakazu, ale robiła to głównie w dzielnicach imigranckich, chcąc uniknąć konfliktu z miejscowymi. W Chicago w 1855 roku doszło nawet do zamieszek określanych mianem Lager Beer Riot, czyli zamieszek o piwo typu lager, w których to zamieszkach uczestniczyli głównie imigranci z Irlandii oraz z Niemiec. Podobne zamieszki miały miejsce także w Nowym Jorku i w innych dużych miastach. Notabene w 1896 w Nowym Jorku weszło w życie tak zwane prawo Reinesa, czy Reinsa, które zabraniało salonom sprzedaży alkoholu w niedzielę. John Reins, stanowy senator, założył sobie, że jeśli wyeliminuje picie w jeden dzień w tygodniu, dzień, kiedy większość mężczyzn akurat ma wolne, to uda mu się przynajmniej częściowo rozwiązać problem alkoholizmu wśród współobywateli. O tym, jak bardzo poważnym problemem był alkoholizm Ameryki XIX wieku, opowiadam częściowo w odcinku numer chyba 4, a propos prohibicji, do którego was serdecznie odsyłam, bo stanowi on bardzo dobre uzupełnienie do tego, o czym tutaj dziś mówię. Ale wracając do tematu, oczywiście jak to każde prawo, tak i od prawa Reinsa, istniało wiele pewnych wyjątków. Lokal mógł podawać alkohol, o ile na przykład był hotelem, czyli w świetle prawa posiadał przynajmniej 10 pokoi i wystąpiło stosowną licencję. Drugim warunkiem było serwowanie alkoholu w towarzystwie jedzenia. Prawo jednak nie mogło regulować tego, czy ów komplementarny posiłek będzie spożywany, czy będzie smaczny lub czy będzie wręcz jadalny. I to doprowadziło do absurdów pokroju tak zwanego brick sandwich, czyli kanapki z cegłą. W jednym z lokali barman podawał klientom zamawiającym alkohol dwie kromki czerstwego chleba, a pomiędzy te kromki wkładał po prostu cegłę. To była oczywista kpina z prawa Reinsa, ale to nie był najbardziej rozpowszechniony sposób obchodzenia nowych przepisów. Najczęściej tworzyło się takie przechodnie kanapki ze zmumifikowanym serem i szynką. W końcu same kanapki stały się przedmiotem anegdot. Podobno w Stanach, gdzie prawo zezwalało jedynie na podawanie alkoholu z jedzeniem, bo też nie we wszystkich Stanach to prawo obowiązywało, przybysza z innego stanu można było poznać po tym, że próbował taką darmową kanapkę rzeczywiście zjeść. Od takiej próby zapewne zaczęła się bójka opisana w gazecie New York Herald w wydaniu z 8 kwietnia 1902 roku. Jedna z najdziwniejszych komplikacji związanych z kanapkami, jakie do tej pory zarejestrowano, miała miejsce w niedzielę w salonie na Columbia Street na Brooklynie. W południe na komisariat policji przy Amity Street wpadł chłopiec, oświadczając, że dwóch mężczyzn w salonie naprzeciwko próbuje się pozabijać. Dwóch policjantów pobiegło na miejsce i zostało barmana oraz klienta leżących na podłodze i okładających się nawzajem. Kiedy mężczyźni zostali rozdzieleni, policja dowiedziała się, że kłopoty wynikły z próby zjedzenia przez klienta kanapki, którą podano mu z napojem. Barman sprzeciwił się jednak i, nie reagując na protesty klienta, uciekł się do fizycznej siły, aby ratować kanapkę ze szponów głodnego nieznajomego. Policja przywróciła kanapkę barmanowi i nie dokonała żadnych aresztowań. Dużą niesprawiedliwością byłoby powiedzenie, że saluny oferowały swoim klientom morze taniego alkoholu typu whisky czy piwo i do tego kanapkę z cegłą zamiast jedzenia. Od początku wieku XIX przybytki te serwowały z alkoholem także darmowe obiady. Klient, który zamówił coś do picia, miał prawo w wielu miejscach poczęstować się może nieszczególnie smacznym i nienachalnie wyglądającym, ale jednak posiłkiem. Posiłek ten składał się przeważnie z góry mięsa, ziemniaków, ale czasem mogły to być ostrygi, mógł to być chleb, makaron, zupa albo jakieś inne podejrzane mięso. Wszystkie te produkty były wystawione na bufecie albo raczej na stole pełniącym rolę bufetu. Wszystko zależało od tego, kto ów lunch oferował, bo jakość lokali, podobnie jak ich renoma, mogły być bardzo różne. Co ważne, w 1875 roku reporter New York Times pisał o tym fenomenie w sposób następujący. W Nowym Orleanie można zobaczyć, jak wszystkie klasy społeczne biorą te darmowe posiłki, pchają się i walczą, by otrzymać dokładkę. Lunch, o którym tutaj mówimy, składał się z dużego kosza chleba, monstrualnego srebrnego kociołka wypełnionego najdoskonalszą zupą ostrygową, jak pisze autor wspomnianego artykułu, z kawałka wołowiny, która musiała ważyć co najmniej 40 funtów, cytując raz jeszcze autora artykułu, naczynia wypełnionego ziemniakami, duszoną baraniną, duszonymi pomidorami i makaronem à la François. Próbowałem znaleźć definicję, czym to danie jest, makaron à la François. Nie za bardzo wiem. Więc jeśli macie jakiś pomysł, dajcie znać, chętnie się dowiem. New York Times relacjonuje, że codziennie bar odwiedza, i tutaj cytat, co najmniej tuzin starych facetów, którzy przychodzą codziennie, piją jednego 15-centowego drinka, jedzą obiad, który kosztowałby ich dolar w restauracji, a potem narzekają, że wołowina jest twarda albo ziemniaki rozgotowane. I tak dla rozjaśnienia, 15 centów w roku 1875 odpowiadałoby sumie niecałych 4 dolarów w 2020. 3 dolary 54 centy około to by było obecnie. 1 dolar w 1875 roku odpowiadałby 23 dolarom. No 23,57 w roku 2000. A więc no byłaby to kwota już niebagatelna, 23 dolary. 23 dolary obecnie to jest jakieś 91 zł, 23,5 dolara to jest 93 zł i 70 groszy. Więc no cóż, 100 zł to dzisiaj jest już, jeszcze kilka miesięcy temu tyle kosztował posiłek w niezłej restauracji, dzisiaj powoli w każdej restauracji tyle kosztuje dla dwóch osób, więc no jak nie trudno zauważyć, jest to dosyć fajna promocja, móc przyjść do baru, wypić drinka za niecałe 4 dolary i zjeść obiad, który kosztowałby prawie stówkę. Przy okazji autor tych słów zdradza jeszcze jedną cenną informację na temat tego, co w salonach można było wypić. W jednym barze 6 mężczyzn było zajętych przygotowywaniem napoju dla tłumów, który stał przed ladą. Zauważyłem, że cena jednego trunku wynosiła 15 centów. Poncz i kobler kosztowały nie więcej niż szklanka piwa. I tu mamy jeden z dowodów na to, że w salonach nie królowały tylko whisky i piwo, a szczególnie w drugiej połowie wieku XIX prężnie rozwijała się kultura koktajlowa, a zatem koktajl za około 16 zł można było poprawić jeszcze darmowym obiadem za prawie 100 zł. No to jest nie najgorsza okazja, sami przyznacie. Oczywiście zaznaczam jeszcze, że dokonujemy tutaj sporego uogólnienia. W salonach na Dzikim Zachodzie faktycznie królowała whisky i różne domowej produkcji alkohole wytwarzane gdzieś pokątnie, często na zapleczu salonu. Trunki takie nosiły dość jednoznaczne nazwy w rodzaju lakier do trumny, sok z tarantuli, płyn do dezynfekcji owiec albo zgnilec. Rotgut, czyli bebechognilec, gnilec wnętrzności, jakoś tak. Jeżeli macie jakiś lepszy pomysł na to, jak przetłumaczyć tą piękną nazwę Rotgut, no to zapraszam do podzielenia się. Wróćmy do tematu. Dotyczy to, o czym mówię, przede wszystkim wczesnych lat podboju amerykańskiego pogranicza, bo w miastach, szczególnie tych dużych i szczególnie zaraz przed prohibicją, było pod tym względem dużo lepiej. Skoro wróciliśmy na chwilę na Dziki Zachód, to zostańmy przy hollywoodzkim micie salonu. Gdzie scenarzyści i reżyserowie minęli się z prawdą? Po pierwsze, bar w salonie nie był zlokalizowany na wprost wejścia. Raczej po prawej lub lewej stronie od frontowych drzwi. Na ścianie wisiała obowiązkowa podobizna któregoś z prezydentów. Obrazy te były na tyle kiepskie, że osobę na portrecie można było rozróżnić tylko po podpisie. Po drugie, podłoga, nie tak jak w hollywoodzkich westernach, nie była ani ułożona z desek, ani nie była to ziemia, tylko po prostu była często wyłożona trocinami, które świetnie chłonęły odpluwaną ślinę, a czasem nawet mocz, bo zdarzało się, że potrzeby fizjologiczne klienci załatwiali przy kontuarze, no bo klient, który musiał wstać, wyjść do toalety, oczywiście no nie było bieżącej wody, przynajmniej w małych miejscowościach, no i w czasie, o którym tutaj mówimy, więc każdy, kto wychodził za potrzebą, no była szansa, że mógł trafić do salonu konkurencyjnego i już więcej do nas nie wrócić, więc no trzeba było umożliwić gościom załatwianie wszystkiego w jednym miejscu. Zresztą nawet jeśli na podłogę nikt nie sikał, no to pełniła ona rolę spluwaczek, bowiem rzucie tytoniu było w owym czasie bardzo popularnym zajęciem. Po trzecie, z uwagi na typowo męski klimat, panie w salonach nie były mile widziane, ale to nie znaczy, że w lokalach tego typu nie można ich było spotkać, albo że można było spotkać tak jak chce tego Hollywood jedynie prostytutki. Często rzeczywiście w salonach funkcjonowały też agencje towarzyskie lub, mówiąc mniej oględnie, burdele. Natomiast w późniejszym okresie istnienia pojawiały się w takich miejscach także tancerki kankana, kelnerki, kucharki, a bywało, że panie były też właścicielami samego przybytku. Wreszcie po czwarte, bójki i rozruby. Owszem, zdarzały się, ale na pewno nie tak często, jak pokazuje nam to Hollywood. Strzelaniny w lokalach także nie były rzeczą nagminną. Zdarzało się bowiem, że szeryf również w tym salonie siedział i wręcz był jego właścicielem i szybko mógł odławiać ewentualnych awanturników. Czasem nawet rozprawy sądowe odbywały się w salonach. No dobra, a co z tymi słynnymi drzwiami? W pierwszych latach istnienia salonów to były często po prostu namioty albo takie no chaty zbite z desek. Nikt nie miał czasu na montowanie drzwi. O ile oczywiście klimat na to pozwalał, bo no i tu dochodzimy do problemu numer dwa. I jak pisze Ronald James w książce Virginia City Secrets of Western Past, salony w zachodnich, ale górskich Stanach miały przeważnie normalne, tradycyjne drzwi. Takie wahadłowe, wiecznie otwarte drzwi były po prostu niepraktyczne nie tylko z uwagi na zimno, ale też na fakt, że ktoś musiał stale pilnować tego, co było wewnątrz salonu. Słowem, te ikoniczne filmowe drzwi znacznie częściej spotykamy dziś w filmach, niż można je było oglądać w rzeczywistości. A jak wyglądało salonowe savoir-vivre? O toastach i o potrzebie stawienia kolejnych kolejek nieznajomym już mówiłem. Whisky klienci bardzo często nalewali sobie sami. Barman stawiał przed klientem butelkę i czuwał nad tym, by gość nie nalał za dużo. Na darmowy lunch można się było załapać, o ile oczywiście zamówiliśmy coś do picia, ale nawet wtedy nie wypadało patrzeć łakomym wzrokiem w kierunku stołu z jedzeniem. Była taka niepisana zasada, że no bez potrzeby nie patrzymy w kierunku bufetu. W salonie zupełnie akceptowalnym było natomiast siedzenie w kapeluszu, co dzisiaj no wydaje się nam dziwne. Jeśli już, to nieakceptowalnym byłoby zmuszanie kogoś do tego, by kapelusz zdjął. Saluny były miejscem egalitarnym. Rzeczywiście w lokalach tego typu klasy społeczne mieszały się ze sobą, granice się zacierały, ale daleki byłbym od stwierdzenia, że była to jakaś egalitarna utopia. Biedak z bogaczem mogli razem pić, o ile byli tej samej rasy, wyznania i pochodzenia. Biali, Indianie, czarni i metysi nie mieszali się ze sobą, bo to źle wpływało na wizerunek konserwatywnej bądź co bądź Ameryki. Podobnie istniały też tylko bary dla czarnoskórych, tak jak istniały bary tylko dla Irlandczyków czy Niemców. Przeważnie samo spojrzenie na szyld już wystarczało, by wiedzieć, że nie chcemy wchodzić do danego miejsca. Nazwy takie jak Bismarck albo Shamrock, czyli koniczyna, tradycyjny symbol Irlandii, jasno wskazywały na rodzaj klienteli, jaka zasiadała we wnętrzu. Wchodząc do białego słonia, z kolei lepiej było, no cóż, być białym. No chyba, że białym się nie było, no to wtedy można było iść na drinka do czarnego słonia. I trudno się temu dziwić, wszak mówimy o kraju, w którym segregację rasową zniesiono na wiele lat po tym, jak zamknięty został ostatni salon. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tych salonach, w których zrodziła się nowoczesna miksologia, o miejscach kultowych, o miejscach przeklętych, o miejscach legendarnych, ale nie mamy już za bardzo na to czasu. Obiecuję, że do tawern i barów jeszcze na pewno wrócimy. Wrócimy też do słynnej, swojskiej, polskiej gospody. Jak zawsze zachęcam Was do pisania na strefawolnocłowa@gmail.com oraz do subskrypcji tego podcastu, a my słyszymy się już niebawem. Zatem trzymajcie się i do usłyszenia.